Czy gdyś się może zastanawiał, co właściwie dzieje się z tymi wszystkimi starymi samochodami w Polsce? Bo wygląda na to, że no, spora część po prostu znika. Rozpływa się, można powiedzieć, w tak zwanej szarej strefie. Mamy dzisiaj bardzo ciekawe materiały. To jest prezentacja Adama Małyszko, prezesa FORS, czyli Forum Recyklingu Samochodów, z października 2025. I on tam proponuje coś, co nazywa się depozyt recyklingowy. Brzmi intrygująco.
No i właśnie dzisiaj chcemy się temu przyjrzeć. Tak dokładnie, krok po kroku. Jak to ma działać, co to ma zmienić, jakie problemy rozwiązać i no i jakie mogą być tego skutki. Spróbujemy to rozłożyć na czynniki pierwsze. Tak, i myślę, że warto od razu powiedzieć, że to nie jest błahy temat. Ten nielegalny demontaż pojazdów to nie jest tylko kwestia przepisów. To przede wszystkim no, ogromny problem dla środowiska, ale też dla gospodarki. Te szacunki, o których mówią materiały FORS, pokazują skalę, która jest no, naprawdę alarmująca. A ten pomysł z depozytem to jest właśnie taka próba, żeby podejść do tego systemowo.
Dobrze, to zacznijmy od tej skali. Bo te materiały mówią, że szara strefa przy demontażu to może być nawet 70%. 70%. To znaczy, że 7 na 10 aut znika gdzieś bokiem. To aż trudno uwierzyć. Co to konkretnie oznacza w praktyce?
No właśnie, te 70% to jest liczba, która naprawdę daje do myślenia. To znaczy, że no, przytłaczająca większość samochodów, które kończą swój żywot, nie trafia tam, gdzie powinna, czyli do legalnych stacji demontażu. A konsekwencje są no, bardzo poważne i wielowymiarowe. Po pierwsze, środowisko.
Tak. To pierwsze, co przychodzi do głowy.
Trafiają różne niebezpieczne płyny. Oleje, płyny chłodnicze, hamulcowe. To wszystko wsiąka, zatruwa, a do tego dochodzą odpady stałe, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Opony, plastiki, szyby, tekstylia. One często lądują w lasach, na jakichś dzikich wysypiskach, albo są palone, co uwalnia kolejne toksyny. Po drugie, to jest gigantyczne marnotrawstwo. Przecież samochód to jest no, kopalnia surowców. Stal, aluminium, miedź, tworzywa, szkło. To wszystko mogłoby wrócić do obiegu, być ponownie wykorzystane, a tak w szarej strefie to po prostu przepada.
I pewnie jeszcze części z takich aut trafiają na rynek.
Dokładnie, to jest trzeci problem. Powstaje ogromny, nielegalny rynek części używanych. Części, które są wymontowywane w nie wiadomo jakich warunkach, przez kogo, jaki jest ich stan techniczny. Nikt tego nie wie. To jest realne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach.
Czyli kupujemy coś, co może być po prostu niebezpieczne.
Tak. I czwarta rzecz to jest po prostu nieuczciwa konkurencja. Legalne stacje demontażu muszą inwestować w sprzęt, spełniać normy środowiskowe, płacić podatki. A ci, co działają w szarej strefie, nie mają tych kosztów. No i jak tu konkurować?
Rzeczywiście obraz jest no, dość ponury. Skala robi wrażenie, a skutki są bardzo konkretne. I teraz jako odpowiedź pojawia się ta koncepcja FORS. Depozyt recyklingowy. Jaka jest główna myśl za tym pomysłem?
No, sedno jest takie, żeby stworzyć silną motywację finansową. Po prostu, żeby właścicielowi starego samochodu bardziej opłacało się oddać go w całości do legalnej stacji demontażu, niż, no wiesz, sprzedawać na części na lewo, albo co gorsza, porzucić gdzieś w lesie. Chodzi o odwrócenie tej logiki ekonomicznej, która dzisiaj często sprzyja szarej strefie.
Czyli pieniądze mają przekonać ludzi, żeby robili to legalnie.
Tak. W efekcie, no, liczą na to, że uda się drastycznie ograniczyć szarą strefę. A to z kolei ma podnieść poziom odzysku surowców, recyklingu, no i też zapewnić, że te części używane, które trafiają na rynek, są z pewnego źródła, bezpieczniejsze. No i na koniec, żeby te cenne surowce zostawały w kraju, w polskiej gospodarce. To jest próba, no, uszczelnienia całego tego systemu.
Dobrze, ta motywacja finansowa to chyba klucz. Ale jak to ma konkretnie działać? Rozłóżmy ten mechanizm. Kto płaci, kiedy, ile?
Według tej propozycji płacić ma sprzedający pojazd, zbywca. Obowiązek powstaje w momencie, kiedy przenosi własność samochodu. Ale uwaga, tylko takiego, który jest już zarejestrowany w Polsce. Czyli mówimy o rynku wtórnym.
Aha, czyli nie przy pierwszym zakupie, tylko przy odsprzedaży.
Dokładnie. A kwota, którą proponują, to 1000 zł. i te pieniądze miałyby trafiać na specjalny rachunek w NFOŚiGW, czyli Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Czyli sprzedaję swój, powiedzmy, 10-letni samochód sąsiadowi i muszę najpierw płacić 1000 zł do NFOŚiGW, a skąd pewność, że to zrobię?
No właśnie, system ma mieć kilka zabezpieczeń. Po pierwsze, ten depozyt ma być ściśle powiązany z numerem VIN samochodu. Po drugie, informacja o wpłacie ma być odnotowana w systemie CEPiK. A po trzecie, co chyba najważniejsze, sprzedający musiałby dołączyć potwierdzenie wpłaty tego depozytu do dokumentów, które składa w urzędzie, zgłaszając sprzedaż auta. Bez tego potwierdzenia zgłoszenie zbycia może być, no, nieskuteczne. To ma utrudnić obejście tego obowiązku.
Ciekawe jest to wyłączenie samochodów przy pierwszej rejestracji, czyli nowe auta i te sprowadzane z zagranicy byłyby zwolnione. Dlaczego?
To nie stworzy jakiejś luki? Wydaje się, że to jest przemyślane. Po pierwsze, pewnie chodzi o to, żeby nie nakładać podwójnych obciążeń. Przy imporcie już płaci się akcyzę, czasem inne opłaty. Dodanie kolejnego 1000 mogłoby, no, skomplikować sprawę i podnieść koszty. Po drugie, i to chyba ważniejsze, ten system celuje w sedno problemu. A problem szarej strefy to głównie samochody, które już są w kraju, które są odsprzedawane i w pewnym momencie znikają przed złomowaniem.
Rozumiem. Czyli uderzamy tam, gdzie jest najgorzej.
Tak, system koncentruje się na rynku wtórnym, tam, gdzie potrzebne jest uszczelnienie, a jednocześnie nie utrudnia się nadmiernie importu czy zakupu nowego samochodu.
Okej. Czyli mamy mechanizm wpłaty przy sprzedaży na rynku wtórnym, jest powiązanie z VIN, z CEPiKiem, obowiązek potwierdzenia. Ale to jest depozyt, więc musi być sposób na odzyskanie tych pieniędzy. Jak to ma wyglądać?
Oczywiście, zwrot to jest ten kluczowy element motywacyjny. Pieniądze byłyby zwracane w momencie, kiedy ostatni właściciel oddaje kompletny pojazd do legalnej stacji demontażu albo do autoryzowanego punktu zbierania pojazdów.
Kompletny, czyli nie może być rozkręcony na części.
No właśnie, musi być kompletny, to ważne. I co jeszcze ważniejsze, zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy za ten konkretny samochód, po numerze VIN, ten depozyt został wcześniej wpłacony. Czyli jeśli ktoś na etapie sprzedaży zapomniał wpłacić, to przy złomowaniu nic się nie odzyska. To tworzy taką ciągłość odpowiedzialności przez cały cykl życia auta na rynku wtórnym.
A kto fizycznie zwraca te pieniądze? Właściciel musi pisać jakieś podania do NFOŚiGW i czekać? Bo to mogłoby zniechęcać.
Nie, propozycja zakłada, że to ma być proste dla właściciela. Zwrotu ma dokonywać bezpośrednio przedsiębiorca, który prowadzi stację demontażu albo punkt zbierania. Od ręki przy przyjęciu samochodu.
Aha, czyli przyjeżdżam, oddaję auto i od razu dostaję 1000 zł z powrotem, jeśli depozyt był wpłacony.
Dokładnie. Ale jest tu ważny warunek. Zwrotu mogą dokonywać tylko te stacje i punkty, które mają podpisaną umowę z NFOŚiGW. Fundusz potem zwracałby tym stacjom wypłacone kwoty, na przykład w ciągu 30 dni. Jeśli stacja nie ma umowy, nie może zwrócić depozytu. To ma zapewnić, że pieniądze wracają do obiegu tylko przez legalne, nadzorowane podmioty.
Całkiem sprytnie pomyślane. Ale jest tam jeszcze jeden element, który mnie zaciekawił. Powiązanie z ubezpieczeniem OC. O co tu chodzi?
Tak, to jest też bardzo interesujący mechanizm, który ma uszczelnić system, ale z trochę innej strony. Proponuje się wprowadzenie odpowiedzialności albo współodpowiedzialności sprzedającego za brak ważnego OC. I ta odpowiedzialność miałaby trwać aż do momentu, kiedy nowy właściciel zostanie formalnie zarejestrowany w CEPiKu.
Po co?
Chodzi o to, żeby ukrócić proceder fikcyjnych umów kupna-sprzedaży. Czasem ludzie podpisują umowy z datą wsteczną albo na słupa, tylko po to, żeby uniknąć odpowiedzialności za przerwę w ubezpieczeniu OC i kar z UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Czyli żeby nie było tak, że sprzedałem auto miesiąc temu, a nowy właściciel go nie przerejestrował i nie ubezpieczył, a ja już umywam ręce?
Właśnie. Kontrolę nadal prowadziłby UFG, ale sprzedający byłby, no, jakby współodpowiedzialny aż do momentu aktualizacji danych w CEPiK. To by zmuszało obie strony, i sprzedającego, i kupującego, żeby szybciej i rzetelniej dopełniły wszystkich formalności związanych z sprzedażą i rejestracją. Kolejna próba domknięcia systemu.
Czyli mamy depozyt jako marchewkę finansową i to powiązanie z OC jako taki, powiedzmy, dodatkowy bat, żeby pilnować formalności. Kto w takim razie musi tutaj współpracować, żeby to wszystko zadziałało? Jakie instytucje są kluczowe?
No, to jest rzeczywiście system naczyń połączonych i wymagałby no, naprawdę dobrej koordynacji. Na pierwszej linii są oczywiście stacje demontażu i punkty zbierania. To oni będą mieli kontakt z właścicielami przy zwrocie depozytu. Potem mamy NFO Sigwy jako administratora całej tej kasy, zbieranie i zwracanie depozytów.
Dalej pewnie CEPiK.
Koniecznie. Ministerstwo Cyfryzacji, które zarządza CEPiKiem, bo tam muszą być zapisywane te kluczowe informacje, czy depozyt wpłacono, kto jest właścicielem. No i na końcu ten wspomniany UFG w kontekście tego powiązania z OC. Sprawna komunikacja, przepływ danych między tymi wszystkimi podmiotami to byłby absolutny fundament, żeby to zadziałało.
Brzmi jak spore wyzwanie organizacyjne, ale autorzy, czyli FORS, są optymistami. Jakie konkretnie korzyści przewidują, jeśli ten system by wszedł w życie?
Ta lista oczekiwanych efektów jest, no, rzeczywiście imponująca. Przede wszystkim mówią o drastycznym ograniczeniu szarej strefy. Spadek z tych szacowanych 70% do około 10% to byłaby, no, prawdziwa rewolucja.
70 na 10% to by zmieniło wszystko.
Zdecydowanie. Po drugie, liczą na to, że system pozwoli osiągnąć bardzo wysokie poziomy odzysku surowców, 95% i recyklingu 85%. A to jest super ważne, bo Unia Europejska nakłada na nas coraz bardziej rygorystyczne cele w tym zakresie. Jak ich nie spełnimy, grożą nam kary finansowe.
Okej, mniej szarej strefy, więcej recyklingu. Co jeszcze? Co to oznacza dla firm, dla kierowców?
Dla firm tych legalnie działających stacji demontażu to ma oznaczać poprawę sytuacji, większą konkurencyjność, lepszą rentowność, bo zniknie duża część tej nieuczciwej konkurencji z szarej strefy. Co ciekawe, mówią też, że potencjalnie może to zmniejszyć obciążenia dla producentów i importerów samochodów.
Jak to?
No, bo dzisiaj to oni w dużej mierze ponoszą koszty zapewnienia sieci zbierania starych aut i osiągania tych poziomów recyklingu. Jeśli system depozytowy sam w sobie będzie bardziej efektywny i zmusi auta do trafiania do legalnego obiegu, to te obowiązki producentów mogą stać się łatwiejsze do spełnienia, a przez to tańsze.
A dla zwykłego Kowalskiego? Poza tym, że będzie musiał wpłacić i odzyskać depozyt.
No, dla kierowców kluczowa jest ta zapowiedź większej gwarancji pochodzenia i bezpieczeństwa części używanych. Jeśli więcej aut będzie trafiać do legalnych stacji, to i rynek części z demontażu powinien być bardziej przejrzysty i bezpieczniejszy. Do tego dochodzi oczywiście ograniczenie zaśmiecania środowiska, porzucania wraków.
A dla gospodarki jako całości?
Tu mówią o dwóch rzeczach. Po pierwsze, zapewnienie polskiemu przemysłowi dostępu do cennych surowców wtórnych, które dzisiaj często przepadają. A po drugie, szacują dodatkowe wpływy do budżetu państwa na około 500 milionów złotych rocznie.
Pół miliarda. Skąd?
Prawdopodobnie głównie z tych depozytów, które nie zostaną odebrane. Na przykład jeśli auto zostanie wywiezione za granicę albo po prostu ktoś nie dopełni formalności. Ale też może z większych wpływów podatkowych od legalnie działających firm, które będą miały większe obroty.
To rzeczywiście wygląda na kompleksową wizję. Próba rozwiązania problemu środowiskowego, problemu bezpieczeństwa na drogach, a przy okazji jeszcze korzyści dla gospodarki, dla budżetu, dla legalnych firm.
Dokładnie. Jak się na to spojrzy całościowo, to te przewidywania rysują obraz takiego przejścia w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, przynajmniej w tym obszarze motoryzacji. To nie jest tylko łatanie dziur, ale potencjalnie, no, systemowa zmiana. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach implementacji i egzekwowania, jak zawsze przy takich dużych zmianach. Ale potencjał wydaje się być, no, znaczący.
Podsumujmy może. Ta propozycja depozytu recyklingowego od FORS to jest, no, ambitny plan, cel, uporządkować rynek demontażu starych aut w Polsce, który dzisiaj jest w dużej mierze w szarej strefie. Chcą przekierować te samochody do legalnego obiegu. Obiecują korzyści dla środowiska, dla gospodarki, dla bezpieczeństwa. A narzędzia? Głównie ten depozyt, czyli zachęta finansowa, plus uszczelnienie systemu przez powiązanie z OC i CEPiKiem.
Zdecydowanie. To jest przemyślana koncepcja, która próbuje zaatakować problem z różnych stron. Ale wiesz, nasuwa mi się takie jedno pytanie, które wydaje mi się kluczowe, a o którym może mniej się mówi. Jak w praktyce zapewnić tę obiecaną większą gwarancję pochodzenia i bezpieczeństwa części używanych?
No właśnie, co to właściwie znaczy?
No bo sam fakt, że część pochodzi z legalnej stacji demontażu, to jedno. Ale czy to wystarczy, żeby kierowca miał zaufanie? Czy kupując taką używaną część, będę miał pewność, że ona jest sprawna, bezpieczna Jakie mechanizmy kontroli jakości, może jakieś certyfikacji, jakiejś odpowiedzialności za te części musiałyby powstać? Bo bez tego, nawet jeśli będzie depozyt, to część ludzi może nadal wybierać tańsze części z niepewnego źródła, z szarej strefy, biorąc na siebie ryzyko.
Czyli jak sprawić, żeby ta obietnica bezpieczeństwa była czymś realnym, odczuwalnym dla klienta?
Dokładnie. To jest, myślę, ogromne wyzwanie implementacyjne. Jak zbudować zaufanie do tych legalnych części? Bez rozwiązania tej kwestii cały ten misterny plan z depozytem może nie zadziałać tak dobrze, jak zakładają autorzy. To jest coś, nad czym naprawdę trzeba by się mocno zastanowić, planując wdrożenie takiego systemu.